All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl. Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury.
W Green Podcaście witamy Marka Kamińskiego, filozofa, podróżnika, osobę, która przejechała pół świata już elektrycznym samochodem. Z tego co wiem, ma pan plany i apetyt na więcej.
Tak, mam nadzieję, że będę mógł pojechać samochodem elektrycznym, takim kamperem elektrycznym. W zasadzie mam zamiar przebudować właśnie elektryczny van na kampera i pojechać nim dookoła świata, przez Azję, Japonię, Stany Zjednoczone i przemierzyć też dwa oceany. Myślę, że ponieważ świat się, to ta wyprawa była planowana przed pandemią, świat się zmienił, więc na pewno ta elektromobilność czy czysta energia będzie jednym z tematów tej wyprawy, ale być może to będzie... Być może będą jeszcze inne wątki dotyczące człowieka, bo teraz jakby też człowiek stał się zagrożonym gatunkiem na tej planecie, więc myślę, że to też będzie taka human-oriented, nie tylko technologia, nie tylko elektromobilność, ale też człowiek będzie w centrum tej wyprawy. Ale myślę, że jakby przemierzenie świata przy pomocy czystej energii, najchętniej zrobiłbym tę wyprawę przy pomocy solarnego samochodu, ale jeszcze nie ma takich samochodów, którymi można by objechać świat dookoła, ale myślę, że ta wyprawa jest ciągle aktualna, tak.
Jest zdolny polski team, Solar Team z Łodzi, który ostatnio dostał nagrodę. Kto wie, może na przykład z perowskitami i jakąś małą przyczepką rozwiną Państwo technologię i się uda.
Jasne, ja widziałem też, byłem ostatnio na targach Whitehoven, na te Dutch Design Week, gdzie był też właśnie taki samochód solarny, który przemierzył bodajże Australię. Więc tak, te projekty są, tylko jakby świat to już... Jest trochę bardziej skomplikowana historia, bo nie wszędzie jest wystarczająco dużo światła słonecznego, tak żeby zasilić baterie samochodów, więc zobaczymy.
Trzymam kciuki, żeby ta wyprawa jak najszybciej ruszyła, bo jestem ciekawa Pana przemyśleń na temat tego, co po drodze, ale chciałabym jeszcze cofnąć się do czasów, kiedy wyruszał Pan w wyprawy na jeden biegun, a potem na drugi biegun. To był zupełnie inny świat. Kryzys klimatyczny jeszcze wtedy nie był obecny w mediach. Był już zauważalny na świecie, był w przewidywaniach wielu naukowców, natomiast no nie było tak namacalnych dowodów, które są dzisiaj. Czy dzisiaj ryzykowałby Pan podjąć taką decyzję i wyruszyć z bieguna na biegun?
Znaczy ja nigdy nie kierowałem się ryzykiem, bardziej intuicją zawsze. I wtedy ta intuicja właśnie mi podpowiadała, że ta wyprawa na bieguny była związana z naturą i z człowiekiem i ona była bardzo słuszna wtedy i jest jeszcze bardziej aktualna teraz, także teraz tym bardziej bym wyruszył. Myślę, że w sumie od biegunów zaczęło się moje takie prawdziwe podróżnicze życie. Bieguny pozwoliły mi też dotknąć tej natury w takiej nieskalanej formie. A Antarktyda czy Arktyka to są wciąż jakby najmniej dotknięte przez człowieka obszary na Ziemi. I ta siła, ta natura, te bieguny dały mi taką siłę do tego, żeby zrobić tyle projektów. Myślę, że one ciągle są dla mnie inspiracją. Także nie, na pewno te wyprawy dla mnie się nigdy nie skończyły. Tak naprawdę to ten biegun był początkiem, ale końca jeszcze ciągle nie ma, więc na pewno gdybym miał wybierać jeszcze raz, nawet w tych warunkach, gdyby bieguny były niezdobyte, gdyby można było taką wyprawę zrobić jako pierwszy człowiek, zdobyć dwa bieguny Ziemi, czy w ogóle nawet wybrać się, to bez wątpienia bym to zrobił, nawet teraz. I że nawet teraz myślałem o tym, o jakimś projekcie, do tej pory nikomu się nie udało przejść Antarktydy w poprzek, o własnych siłach. Ostatnio próbował to zrobić komandos angielski, który zmarł właśnie podczas tej próby z wysiłku, z wycieńczenia przez wewnętrzne zakażenie, można powiedzieć. Także ciągle te bieguny, ta Arktyka i Antarktyda jest obecna we mnie i bez wątpienia, gdyby był realny powód, żeby tam ruszyć, bym to zrobił. Ryzyko, zawsze jest ryzyko jakieś. Żyjąc tutaj też ryzykujemy.
No, ostatnie badania.
Największym ryzykiem jest przeżycie życia tak bez, może nie bez sensu, bo nie trzeba tego sensu przeżyć na biegunach, ale jeżeli będziemy się gdzieś wszystkiego bali, to możemy mieć takie życie właśnie, które będzie bardzo wygodne i bardzo komfortowe, tylko nie będzie miało sensu. Więc ja mam taką dewizę, że po prostu w imię sensu robienia czegoś warto też ryzykować.
My dużo ryzykujemy, spotykając się w Warszawie, przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic. Ostatnie badania pokazały, że przebywanie w takim środowisku na co dzień wiąże się z ogromnym wdychaniem, z tym, że wdychamy ogromną ilość zanieczyszczeń, między innymi tlenków azotu.
Ja na szczęście mieszkam w Orłowie, w Gdyni nad całym morzem, ale rzeczywiście nie zazdroszczę, jeżeli ktoś musi, ale to też jakby na własne życzenie, na pewno można to ograniczyć, to jest tylko kwestia tego właśnie, jakiej technologii używamy do przemieszczania się samochodów i tak dalej, także nie musi tak być wcale.
A co myśli Pan o takim podejściu, że świadomie z pewnych rzeczy na co dzień rezygnuję, na przykład wyzbywam się samochodu prywatnego, jak mogę jeżdżę komunikacją publiczną, wybieram pociąg tam, gdzie to jest możliwe, rezygnuję z jedzenia mięsa, po to na przykład, żeby wyruszyć w większą podróż, że jakby kalkuluję sobie coś takiego, że no, ja coś od siebie dam, znaczy zrezygnuję z czegoś, to jest mój wkład, ale wezmę coś dobrego z przyrody, że to nie będzie tylko taka turystyka.
Bardzo dobre podejście. Ja w ogóle staram się, chociaż moje dzieci by się z tego śmiały, staram się być minimalistą, ale chociaż na przykład nie mam samochodu elektrycznego, tylko dlatego, że mam od 14 lat ten sam samochód. Nie chcę go zmieniać po prostu. Mógłbym go zmienić nawet elektryczny, ale mimo wszystko byłby to większy impact dla środowiska niż to, że mam właśnie ten stary, znaczy on jest jakby nie jest może z jakiejś starej technologii zrobiony, ale właśnie nie zawsze trzeba podążać za modą, zmieniać co rok, nie wiem, telefon komórkowy, kupować. Myślę, że takie samoograniczenie, czy pewien minimalizm w konsumpcji tego świata jest jak najbardziej wskazany. Ja myślę, żebym w ogóle chciałbym zamieszkać na takiej, prawie że bez złudzeń to nie całkiem, ale na takiej wyspie na Pacyfiku, gdzie po prostu mieszkałbym w takiej małej drewnianej chatce. Moje potrzeby były rzeczywiście ograniczone do tego, co mogę zerwać z drzewa i być może rybę, którą mogę złowić, więc taka idea w ogóle minimalistycznego życia, niekoniecznie na Fatuchiwie, ale też tutaj w Polsce jest mi bardzo bliska.
Właśnie do tego chciałam nawiązać. Thor Heyerdahl widział tę wyspę, tak. Był tam, on tego doświadczył, ale tak. Jednak dokonał żywota w Szwajcarii.
Chyba, nie wiem, czy nie we Włoszech, albo na ostatnie życie mieszkał, ostatnie lata życia mieszkał na Teneryfie. On tam był przed wojną, w 1937 roku chyba, ze swoją narzeczoną, ze swoją żoną. To była podróż poślubna. Fatuchiwa tak bardzo się nie zmieniła od tamtego czasu. Nawet ludzi jest mniej w tej chwili na Fatuchiwie niż wtedy. Także to ciekawe w ogóle, Fatuchiwa to jest niesamowite miejsce. Tak, spotkałem tam Francuza, który tam zamieszkał właśnie, szukał po całym świecie miejsca, które miałoby taką wyjątkową energię i znalazł to właśnie w Fatuchiwie. Więc na pewno chciałbym, myślę, że też Markizy w ogóle, jakby ten kawałek tam też mieszkał Jacques Brel ostatnie swoje lata życia i wielu innych ludzi, także dla mnie jakby Markizy, szczególnie Fatuchiwa i Hiwa, to są miejsca, które chociaż są bardzo daleko, to gdzieś są bardzo blisko w moim sercu.
Może jeszcze opowiemy trochę naszym słuchaczom, zanim chwycą za klawiaturę i sprawdzą w Google, dlaczego Fatuchiwa pojawia się w ogóle w tej naszej rozmowie. Thor Heyerdahl, wielki podróżnik, Norweg, który przemierzył świat. To było tak,
on sądził, że mieszkańcy Ameryki Południowej jakby zasiedlili Polinezję. Okazało się z badań genetycznych, które już były później, że generalnie to z okolic Tajwanu i z Azji jakby była ta wędrówka człowieka. Tym niemniej jakby to badanie podobieństw między Polinezją a Ameryką Południową, to to według mnie była fascynująca przygoda i myślę, że Thor Heyerdahl w wielu wymiarach zrobił bardzo wiele też dobrych rzeczy dla antropologii, dla nauki i też dla człowieka.
Podróżował z Ameryki Południowej na drewnianej tratwie, którą odtworzył. Tak. Która w tej chwili jej replika jest do zobaczenia w Norwegii w muzeum, ale to była wielka wyprawa, w której on się musiał zmierzyć z sobą. Czy dzisiaj w ogóle jeszcze takie wyprawy są możliwe, żeby się zmierzyć naprawdę z sobą?
Myślę, że są. Ciągle można tak samo jak Thor Heyerdahl zbudować tratwę z trzciny i popłynąć ją gdziekolwiek. Także nie, absolutnie nawet myślę, że w tej chwili dzięki świadomości tego, co właśnie zrobili inni, to jeszcze bardziej jest dostępne. Inna sprawa, że w tej chwili żyjemy w takim pędzie i w takim też jakby w wielu przypadkach ludzie chcą mieć ten komfort, nie chcą wychodzić, nie chcą opuszczać tej strefy komfortu, że być może to jest przeszkodą, ale bardziej jakby przeszkodą nie jest zewnętrzny świat, to jak jest on urządzony, ale nasze granice są w naszych głowach i tak też było zresztą za czasów Heyerdahla, dokładnie tak. Nikt nie wierzył, że oni dopłyną z Ameryki Południowej na Polinezję. Także ja myślę, że ja mam w ogóle takie wrażenie, że im bardziej, im więcej wiemy, tym więcej rzeczy jest do odkrycia tak naprawdę. Także to jest takie złudzenie, że świat jest odkryty. Tak naprawdę każde odkrycie powoduje możliwość nowych odkryć. Każda technologia, odkrycie każdej technologii powoduje, że możemy jakby budować nowe rzeczy, odkrywać następne technologie, które są za nią, więc świat to jest dla mnie taka jedna wielka tajemnica, trochę jak labirynt po prostu, którego nie ma końca.
Ktoś go nam cały czas rysuje?
Być może stwarzamy go własną myślą, to też jest ciekawe, na ile my stwarzamy ten świat, a na ile on jest odkrywany, na ile jest stwarzany przez nas. Ale to już bardziej filozoficzne zagadnienie.
No te kwestie filozoficzne, szczególnie teraz, w dobie pewnego zagrożenia, lęku, mówi się nawet o tym, że wiele osób przeżywa depresję klimatyczną, to jest ważne, żeby uświadomić sobie, po co my tutaj jesteśmy i co po sobie zostawimy.
Tak, dlatego właśnie ja teraz też skupiłem się podczas pandemii na takich programach budowania odporności psychicznej, też wzmacniania człowieka i właśnie stąd takie dwa projekty, które w tej chwili robimy dla szkół, między innymi Life Plan Academy, to w zasadzie program, który też robimy, chcemy robić globalnie. W tej chwili zaczęliśmy też w Rwandzie i w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony właśnie taki program też dla firm, gdzie też staram się tworzyć programy rozwojowe dotyczące osiągania celów i odporności psychicznej. W takim projekcie Marek Kamiński Akademii to jest bardzo fascynujące, jak można użyć technologii do tego, żeby wzmocnić jakby psychikę człowieka.
Ta wyprawa do Japonii, z Polski do Japonii samochodem elektrycznym i z powrotem, to była wyprawa w duchu bez odpadów. Dzisiaj już wiemy dużo więcej o tym, że tych odpadów nagenerowaliśmy tak, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić. Mnie osobiście przeraża to, jak wiele jesteśmy w stanie wyprodukować z tego, co odłowimy z oceanów. Czy gdzieś po drodze na swoich ścieżkach, na wyprawach widział Pan rzeczywiście ten plastik taki wyrzucony w miejscach?
Na Syberii taką rzekę plastiku dosłownie, bo widziałem bardzo dużo takich rzeczy, takich miejsc zniszczonych przez człowieka, ale z drugiej strony też wiele miejsc pięknych i czystych, także dwa bieguny, można powiedzieć. Biegun właśnie taki zniszczony, jest ten ludzie, którzy wspinają się na biegun zniszczenia ziemi w pogoni za pieniędzmi, za zyskami, za władzą, za wpływem, a z drugiej strony właśnie ci, którzy też za wszelką cenę chcą tą ziemię ocalić.
To tutaj zostawmy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Spotkaliśmy się przy okazji pokazywania nowych technologii, czystych technologii, które mają pomóc w transporcie, a Państwa i moim gościem był Marek Kamiński, filozof, podróżnik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Rozmawiała Agata Rzędowska. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green-news.pl. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie.
Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl. Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.